pytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. W ubiegłym roku z zachodu do Polski trafiło ponad 930 tysięcy samochodów używanych. Średni wiek takiego auta to ponad 10 lat, a blisko połowa z nich to samochody wyposażone w silniki diesla. Niektórzy eksperci szacują, że wprowadzenie przez Niemcy obostrzeń w zakresie poruszania się tego typu pojazdami sprawi, że wylądują one w Polsce. A wszystko po wyroku sądu w Lipsku, który zdecydował, że władze miast mogą, bez porozumienia z landami, wprowadzać zakaz wjazdu samochodów z silnikami diesla, które nie spełniają wymogów ochrony powietrza. To spowodowało, że u niemieckich dealerów pojawiło się ponad 300 tysięcy aut z silnikiem diesla. Czy to oznacza, że nasze drogi zaleją stare diesle? Wielu ekspertów twierdzi, że niestety tak. Czy i my nie powinniśmy pomyśleć o ochronie powietrza w naszych miastach? Czy ograniczenie ruchu kołowego w centrach miast jest dobrym rozwiązaniem? O tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z moimi i Państwa gośćmi. W Toruniu pan Krzysztof Ślebioda z pracowni Zrównoważonego Rozwoju. To głos ekologa. Witamy pana.
Dzień dobry.
A w Bydgoszczy pan dyrektor Grzegorz Boroń z Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
Dzień dobry państwu.
Pan Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora do spraw transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
I znawca samochodów pan Włodzimierz Strzała z Polskiego Związku Motorowego Okręgowego Zespołu Działalności Gospodarczej w Bydgoszczy.
Dzień dobry państwu.
No i pierwsze pytanie do pana Włodzimierza. Jak pan ocenia jako ekspert rynku samochodowego szeroką ławą popłyną stare diesle do Polski?
No, należy się tego spodziewać. Diesel wśród Polaków nadal modne źródło napędu. Zresztą od czasu, kiedy zaczęto diesle preferować, polecać na zachodzie, kiedy zaczęto udowadniać, że najmniej spośród silników spalinowych przyczyniają się do powstawania ocieplenia, klimatu. Tak. No, w związku z czym koncerny rzuciły się na diesle z dużą ochotą. Diesel, trzeba powiedzieć, że ma szereg zalet takich, które przemawiają do prostego człowieka. To znaczy bardzo ekonomiczne, mało zużywają paliwa, w związku z czym tania jest eksploatacja. Wielu nam kojarzy się jeszcze z dawnych czasów, diesel był bardzo niezawodny. No dzisiaj, kiedy jest dużo elektroniki, kiedy jest masa sterowników, to już jest bajka. Niezawodność diesla jest porównywalna szczególnie w zakresie sterowania silnika z silnikami benzynowymi. No ale został opakowany jeszcze do tego różnymi dodatkowymi urządzeniami, jak na przykład turbina w system Common Rail, chociażby z tych takich
ochraniających środowisko, tak?
To znaczy nie tyle, właśnie dające dynamiki, bo na co diesel zawsze cierpiał? Klekotał, był głośny, co wyeliminowano poprzez zastosowanie systemu Common Rail, mimo że nadal jest głośniejszy od silnika benzynowego, ale jest to już bardzo strawne w dzisiejszych warunkach. Natomiast turbina dodała mu powera, tak mówiąc trywialnie dosyć. Dzisiaj silniki dobrze doładowane są właściwie nie gorsze niż benzynowe, można powiedzieć. A przy tym jeszcze mało palą, więc to bardzo przemawia do prostego Kowalskiego.
Mało palą, ale no niestety to, co wydalają, czyli te spaliny, to wcale nie są takie rzeczy niewinne dla środowiska, a udowodnimy to w krótkiej rozmowie ze znawcą przedmiotu.
Polskie Radio PIK.
Z panem Jackiem Goszczyńskim z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska spotykamy się zwykle późną jesienią i zimą, kiedy to przychodzi nam mówić o tym, że nie mamy czym oddychać, że powietrze w naszych miastach jest tak zanieczyszczone, że stwarza kłopoty i zdrowotne, i ekonomiczne. Ale w środku lata także warto porozmawiać o jakości tego powietrza, bo kiedy nie tak dawno jechałem przez Rondo Jagiellonów w Bydgoszczy, gdzie jest stosowna świetlna tablica, to zauważyłem, że gdy pokazywano jakość powietrza w mieście, to wcale nie była bardzo dobra, tylko dobra. To zanieczyszczenie latem także nas obowiązuje.
Absolutnie tak. W okresie letnim mamy do czynienia ze smogiem, który jest określany fachowo smog fotochemiczny lub, jak to woli, smog typu Los Angeles. To jest mieszanina spalin samochodowych, gdzie dzięki dużej dawce promieniowania słonecznego inicjowane są reakcje chemiczne, które tworzą ozon. Ale nie ten dobry ozon stratosferyczny, ten, który chroni nas, mieszkańców Ziemi, przed szkodliwym wpływem promieniowania kosmicznego, ale ozon troposferyczny, który ma negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie, ale też działa negatywnie na ekosystemy roślin.
Część miast w naszym regionie lokowana jest w takich miejscach, że wystarczy kilka dni bezwietrznych, by te wszystkie złe cząstki, które pojawiają się w powietrzu, się kumulowały.
Tak, mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z tym składnikiem spalin, głównie spalin pojazdów samochodowych, który negatywnie oddziałuje na jakość powietrza, a tym czynnikiem, czy tym składnikiem chemicznym są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. To one właśnie w powietrzu tworzą tę mieszankę, która w reakcjach daje w efekcie, czy prowadzi do powstania ozonu troposferycznego.
Czym grozi to dla nas, dla ludzi?
No przede wszystkim choroby układu oddechowego, te wszystkie alergie, na które coraz większa część naszego społeczeństwa cierpi. Te podrażnienia górnych dróg oddechowych, śluzówek, to jest właśnie wpływ, czy może być potencjalny wpływ właśnie ozonu.
W tej chwili kilka miast w Polsce zaczyna zastanawiać się, czy nie ograniczyć lub wręcz zakazać ruchu pojazdów samochodowych w śródmieściu. Pana opinia?
Moja osobista opinia to jest taka, że chętniej bym używał komunikacji zbiorowej, własnych nóg, a centra miast zostawił jego mieszkańcom. Nie może tak być, że samochód jest bożyszczem współczesnej cywilizacji i miasto czy rozwój miasta kroi się pod potrzeby jego zmotoryzowanych mieszkańców. Nie. Miasto powinno być przede wszystkim, zwłaszcza centra miast, tutaj bądźmy precyzyjni, powinno być tak skonstruowane, żeby było przyjazne ludziom. A na pewno nie jest przyjazne ludziom, kiedy jest zastawione samochodami, kiedy samochody stojąc w korkach wydzielają masę niekorzystnych związków dla zdrowia ludzkiego, niekorzystnych związków chemicznych. I myślę, że to jest kierunek, zresztą to widać po miastach zachodnich, ten kierunek, który wkrótce nas również czeka.
Nas również czeka, bo my wiemy, że w Oslo te przymiarki poszły już bardzo daleko, w Madrycie tak samo. Oni tam zaczynają bardzo radykalnie o tym myśleć.
Londyn, Berlin, Paryż to są kolejne miasta, które z uwagi na takie strategiczne zarządzanie jakością powietrza starają się minimalizować ruch samochodów w swoich centrach.
No tak, ale kiedyś Bydgoszcz, ta historyczna, to była Bydgoszcz od dzisiejszych wałów jagiellońskich aż po kościół klaryski, bo to mniej więcej ta odległość. No tę odległość można sobie wyobrazić, że wszyscy na własnych nogach są w stanie pokonać.
W ciągu 10 minut.
A dzisiaj Bydgoszcz to 33-kilometrowe miasto.
Tak, ale te pomysły, oczywiście nie jestem planistą, urbanistą, trudno mi powiedzieć, te pomysły w innych miastach są rozwiązywane na zasadach budowy na obrzeżach tych centrów parkingów, gdzie można się przesiąść na komunikację zbiorową. Można, na przykład wzorem Wrocławia, wypożyczyć elektryczny samochód i przemieszczać się na tych krótszych dystansach, korzystając z tej formy transportu.
Czyli to krojenie pod potrzeby zmotoryzowanych mieszkańców, jak pan powiedział, powinno iść w tę stronę, by na tych obrzeżach powstawały takie miejsca, gdzie samochód można zostawić i przesiąść się na coś innego.
Absolutnie tak. Część moich znajomych mieszkająca, czy tych, którzy wyprowadzili się poza Bydgoszcz, już korzysta z tej formy, bo na przykład dojeżdżając z kierunku północnego, zostawia samochód w okolicach pętli tramwajowej za mostem gdańskim, za stadionem Zawiszy i przesiada się na tramwaj.
No dobrze, ale niewielu ludzi tak robi. Większość woli jednak mieć swój samochód pod nosem, a do tego mamy samochody, które już w tej chwili budzą wśród mieszkańców Europy duży niepokój. Myślę o silnikach diesla.
No tak, bo silniki diesla, silniki wysokoprężne są głównym emitentem wielopierścionowych węglowodorów aromatycznych. To nie silniki benzynowe. To właśnie te diesle powodują, że te problemy z jakością powietrza powstają. Dodatkowo nasi rodacy mają tę specyficzną cechę charakteru, że są bardzo zaradni. W związku z tym bardzo często się zdarza, że w tych samochodach wyposażonych w silniki diesla wycinają filtr cząstek stałych, co im obniża koszty eksploatacji, natomiast
zużycie paliwa?
Tak, no serwisy i te wszystkie rzeczy, które z tym są związane, natomiast zwiększa zanieczyszczenie powietrza.
No, ale jest to do sprawdzenia i jest to niestety naganne i karalne.
Zawsze znajdzie się obejście. Polak potrafi.
No właśnie, Polak potrafi. Panie Włodzimierzu, pan jako członek PZMAT-u dobrze zna te wszystkie triki, jakie można zrobić z samochodami. Czy wycięcie filtra cząstek stałych to taki dobry pomysł na diesel?
Nie, no fatalny, można powiedzieć tak. Dla środowiska, dla prawa, dla zgody z prawem oczywiście fatalny i ma to no, złe skutki, o których mój poprzednik mówił.
Zrobię sobie przegląd techniczny, dostanę pieczątkę, później wytnę ten filtr, a następny przegląd?
No ale dzisiaj trzeba powiedzieć tak, metody badania spalin są takie, że to nie jest laboratorium i diagności często mają do dyspozycji rzeczywiście dymomierz, ale dobrze wyregulowany diesel, nawet jeżeli nie ma filtra cząstek stałych, to przy, jak to się mówi, przegazowaniu też nie rzuci takiej dużej porcji dymu, którą by diagnosta ocenił jako ta niewłaściwa. Wielu diagnostów na dzisiaj jeszcze w bardzo ograniczonym zakresie albo w ogóle nie korzysta z dymomierzy. Z tym, że tutaj przy dieslach, no to nie mówimy tylko o sadzy, o cząstkach stałych. Tam są też i te węglowodory wspomniane, tam są tlenki azotu, piekielnie trujący gaz. Dzisiaj nie ma...
Tam jest pół tablicy Mendelejewa.
Dokładnie. Nie ma dzisiaj na stacji kontroli pojazdów żadnego przyrządu, który przy dieslach właśnie te gazy mierzy. Tam jest tylko zadymienie spalin i tak dalej.
I to niestety jest nasza polska rzeczywistość. No to pytanie do państwa, do naszych słuchaczy. Czy po tym zarysowaniu problemu, który nas czeka i już także dotyczy. Skłonni bylibyśmy na ograniczanie ruchu kołowego w centrach naszych miast? Czy chcielibyśmy, by były to strefy wyłączone z ruchu kołowego? Jakie państwo widzą plusy, jakie minusy? Bardzo czekam na telefony 52 345 50 90. Czy powinniśmy w centrach miast ograniczać ruch pojazdów? Czy szukać innych rozwiązań. 52 345 50 90. Halo, halo. Już mamy pierwszy telefon. Spróbujmy się połączyć. Halo.
Witam, dzień dobry, Darek.
Dzień dobry.
No, fajna audycja. Czekałem na tą audycję od dobrego czasu. Wie pan co? Pan mówił, że... Czy nie, to w zapowiedzi wcześniej tam pan redaktor mówił, że jechał nad ulicą w Bydgoszczy, oczywiście w centrum i za jakimś takim dieslem śmierdzącym. A ja mam, panu powiem takie spostrzeżenie, od dłuższego czasu jeżdżąc latem, jadąc do Myślęcinka czy w mieście i kto dał zgodę, żeby wypuścić te zabytkowe autobusy Ogórki, Jelcze. Wie pan, o czym mówię?
Tylko wie pan, jeden rodzynek w cieście jeszcze nie robi smaku, bo jak sobie ten ogórek pojeździ w weekend, to...
I tutaj się temat kończy. No właśnie. No nie chcę pojeździć w weekend, ale wie pan co, no stałem w korku za takim ogórkiem Jelczą. To był Jelcz zabytkowy. Czy tam te Ikarusy to samo. Wie pan co? No tragedia.
Ledwo uszedłem z życiem, chciał pan powiedzieć, tak?
No to co był smród, to miałem myśl, żeby zostawić samochód, po prostu mam jeszcze małe dziecko, wziąć córkę i wysiąść z tego samochodu, niech się tam zakorkuje to miasto czy coś, bo nie idzie tego po prostu ogarnąć, wyrobić. Taki smród, jak te stare, zabytkowe autokary wypuszczają, to jest po prostu... I to jest sobota, niedziela, notorycznie się powtarza od, nie wiem, roku czy dwóch te autokary jeżdżą. I jaki tu jest sens, jaka logika? W sensie takim, że tutaj państwo mówicie, żeby zakazać, żeby to, żeby tamto, o tych filtrach, no wszystko pięknie, ładnie się zgadza, ekologia. a z drugiej strony ktoś z władz miasta wypuszcza i truje w weekend, gdzie można iść sobie z dzieckiem na spacer.
Zaraz to na te wszystkie pytania pana postaramy się odpowiedzieć. Dziękujemy pięknie za... Dziękujemy pięknie za ten telefon. Czy faktycznie te zabytkowe autobusy, ich jest ile? Jedna sztuka? Dwie sztuki, tak? Dwie sztuki, które poruszają się po mieście, czynią jakieś szkody?
No ja myślę, że tutaj mówimy, jeśli chodzi o te autobusy zabytkowe, o jakiejś punktowej sytuacji, która ma miejsce. To jest traktowane w charakterze atrakcji turystycznej bardziej.
Natomiast akurat panu się źle trafiło, stanął.
No akurat tak, natomiast biorąc pod uwagę temat, jaki mamy, to musimy tu mówić chyba o rozwiązaniach systemowych dotyczących całego
masowej.
Miasta i skali
Ale jeszcze
całego
posłuchajmy
miasta.
Naszej słuchaczki. Halo, halo.
Dzień dobry, moje nazwisko. No imię mam Alina, jeżdżę samochodem, jestem niepełnosprawna i mi się wydaje, że problem za dużej ilości samochodów w mieście został sam rozwiązany. Bo jadąc samochodem nie mogę nigdzie miejsca w centrum znaleźć, żeby ostanąć.
No i właśnie o tych problemach będziemy dzisiaj, pani Alino, rozmawiali, bo żeby zakazać jazdy w środku miasta, trzeba znaleźć innych rozwiązań masę. Ale ja jeszcze najpierw chciałbym zwrócić się do naszego gościa w Toruniu, do pana Krzysztofa Ślebiody z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, bo to głos ekologów. Wiemy, że Toruń bardzo, że tak powiem, na poważnie już zaczyna przymierzać się do tego, by w śródmieściu, w tym zabytkowym śródmieściu miasta samochodów nie było.
Tak, rzeczywiście w tej chwili pojawiają się możliwości prawne, natomiast ten kłopot z ciasną starówką, z nadmierną liczbą samochodów i w ogóle z dyskusją o tym, jaką funkcję powinna pełnić starówka, czy ona powinna być bardziej dla samochodów, bardziej dla kierowców, bardziej dla turystów, a być może dla mieszkańców.
Czy bardziej miejskim salonem takim, tak?
No więc właśnie, ta dyskusja toczy od wielu lat. Myśmy wiele lat temu, pracując przy projekcie Restart, w ramach którego dyskutowaliśmy o różnych wymiarach starówki, także się tam samochody pojawiły i muszę powiedzieć, że na toruńskiej starówce pojawiają się zmiany i można powiedzieć takie ewolucyjne próby rozwiązania problemów. Przecież mamy od 2017 roku strefę zamieszkania, w której według polskiego prawa kierowca jest intruzem. Można powiedzieć, że piesi mają pierwszeństwo na większości uliczek starówki. To jest jedno z działań. No teraz dyskusje o podwyższeniu opłat za parkowanie. A no, ta dyskusja
toczy się... No i jeszcze głos mieszkańców tych zabytkowych kamienic. Dlaczego ja mam być w gorszej sytuacji niż mieszkaniec bloku na Rubinkowie?
No więc właśnie, rzeczywiście tych problemów nawarstwiających się jest bardzo dużo i rozwiązań, pomimo tego, że mamy już wiele fajnych przykładów i w Polsce, i w Europie, z polskich przykładów Łódź, w której no, dzięki staraniom organizacji pozarządowych zaczęły powstawać strefy uspokojonego ruchu, w którym de facto samochody mogą się poruszać, ale przestrzeń jest tak zorganizowana, że kierowca czuje się naprawdę nieswojo, a swojo i dobrze czują się mieszkańcy i nagle okazuje się, że ulice zaczynają spełniać funkcje, do których zostały kiedyś stworzone, kiedyś takie używaliśmy, że na ulicy nie tylko się jeździło, ale na ulicy można było grać w piłkę, odpoczywać i siedzieć. I my jesteśmy zwolennikami takiego myślenia o przestrzeni ulic, także jako o przestrzeni publicznej, tak żeby na starówkach, ale nie tylko, ale jednak te centra miast są bardzo ciasne i tam nie wszystko uda nam się zmieścić, żeby myśleć o ulicach właśnie jako o takiej przestrzeni, w której jednak samochody nie powinny mieć priorytetu, zwłaszcza, że mieszka tam bardzo, bardzo dużo ludzi, mamy też bardzo, bardzo wielu turystów i trudno myśleć o starówce jako takim miejscu, w którym się jakby nieskończoność mogą te samochody mieścić.
Rozumiem. Panie Krzysztofie, zaraz do pana wrócimy, bo ja chciałem zapytać pana dyrektora Boronia. W Bydgoszczy też w tej chwili trwa renowacja starego rynku i myślę, że ten temat, co zrobić z tymi samochodami w tym centrum ścisłym, w tym starówce nazwijmy, też na pewno wypłynął.
temat wypłynął i tutaj też ważny jest udział tego czynnika społecznego, dlatego że...
Akceptacji społecznej.
Akceptacji społecznej. My jesteśmy teraz w procesie zmiany strategii rozwoju Bydgoszczy i ta przestrzeń publiczna to jest jeden z najistotniejszych problemów poruszanych przez mieszkańców. Mamy bardzo szeroką partycypację społeczną i na każdym spotkaniu, w każdej dyskusji, w każdej ankiecie ludzie żądają tego, żeby przestrzeń była przyjazna. Oczywiście wchodzimy tutaj w konflikty, bo jeden mieszkaniec życzy sobie deptaku na ulicy, ale kierowca chce dojechać, więc trzeba...
Mieszkam na Niedźwiedzia, z jednej strony chciałbym, żeby było czysto i bezpiecznie i żebym mógł wyjść i wypuścić dzieci, a z drugiej strony chciałbym tam też dojechać.
No więc jeżeli ta taka strefa z ograniczeniami transportowymi miałaby powstać w centrum, to trzeba infrastrukturę przystosować do tego. To znaczy uczynić bardziej przyjaznym, jeszcze bardziej przyjaznym transport publiczny, no i dać możliwość pozostawienia tego samochodu w bezpieczny sposób i w miarę komfortowy.
No i tutaj pytanie do pana Rafała Grzegorzewskiego, no bo tak mamy w Bydgoszczy taki przykład, no choćby ten parking na Wałach Jagiellońskich. To jest taki dobry moment, żeby zostawić samochód i wejść na teren Śródmieścia Bydgoskiego, na teren Starego Rynku i okolic po prostu piechotą.
Tak, z tym, że ten parking i tak już jest bardzo blisko Starego Rynku. My tu rozmawiamy o ograniczeniu dostępności w ogóle strefy śródmiejskiej. W tej chwili jedyna droga prawna, jaka nam tutaj przysługiwała, to było tworzenie strefy płatnego parkowania. W Bydgoszczy taką strefę mamy. I to jest
i to taki... ograniczyło ruch tak, przez to, że kierowcy muszą płacić?
Z pewnością tak, bo najlepszym przykładem na to i dowodem na to, że to jest narzędzie, które działa, jest sobota, gdzie jak... Wszyscy wiemy, jakiś czas temu musieliśmy zrezygnować z pobierania opłat i jaki efekt ruchowy opłakany to przyniosło, no to wszyscy widzimy, ponieważ w niektórych obszarach Śródmieścia zapełnienie tej strefy jest w sobotę wyższe nawet niż w dzień powszedni.
Więc no dobrze, ale kierowcy zaraz powiedzą, dlaczego restrykcje w naszą stronę? Budujcie infrastrukturę.
No dlatego chcę o tym powiedzieć, że są pewne narzędzia prawne, które się zresztą teraz pojawiają nowe, bo ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, która zmieniała ustawę o drogach, pozwala tworzyć śródmiejską strefę płatnego parkowania, gdzie opłata może być nawet trzykrotnie wyższa niż w zwykłej strefie, ale mamy też ustawę o elektromobilności, która pozwala nam tworzyć strefy czystego transportu i w ogóle wyłączyć dostęp dla pojazdów innych niż zeroemisyjne. Natomiast w ślad za tymi działaniami restrykcyjnymi, wiadomo, muszą iść pewne działania, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, równoległe, które będą jakimś erzacem dla tego działania, czyli inwestycja w transport publiczny w Śródmieściu, żeby oprócz tej restrykcji dać mieszkańcom alternatywne działania. I oczywiście działania też edukacyjne, bo samymi restrykcjami wszystkiego się nie da zrobić.
Czy są państwo gotowi na to, by ograniczyć ruch samochodów w centrach miast? Czy byliby państwo skłonni zostawić swój samochód na obrzeżach miast i poruszać się po mieście transportem publicznym albo na własnych nogach? To jest to pytanie, które dzisiaj stawiamy. Jakie są państwa za, jakie są państwa przeciw? 345-50-90, kierunkowy do Bydgoszczy 52. Czekam na państwa telefony. Wspomniał pan, panie dyrektorze, że ten parking, o którym wspomniałem przy Wałach Jagiellońskich, jest i tak już w Śródmieściu. Kiedy my mówimy słowo Śródmieście, nie każdy rozumie to samo. Jaka to jest przestrzeń?
No mniej więcej można się tutaj obracać wokół granic strefy płatnego parkowania. Mniej więcej ten obszar pokrywa się z granicami Śródmieścia.
Dojeżdżam do Bydgoszczy, dojeżdżam do Śródmieścia. Gdzie musiałbym zatrzymać nasz samochód? To będzie to pytanie, które za chwilę postawimy, ale teraz mamy słuchacza. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Proszę pana, rozmawiacie tu państwo o ograniczeniu ruchu, ale może najpierw byście poinformowali słuchaczy, jaki procent ogólnych zanieczyszczeń stanowią zanieczyszczenia pochodzące z pojazdów, w Bydgoszczy na przykład. To nie jest tylko takie mówienie, bo jest taka moda, bo coś. No bo jeśli jest to procent znikomy, no to o czym my mówimy?
Już pan dyrektor...
Najpierw poproszę o taką informację.
Bardzo prosimy, już pan dyrektor Boroń panu odpowiada.
No to trochę twardych danych, bo to jest też istotne. Ja spodziewałem się tego, że takie pytanie padnie i w Bydgoszczy mamy zarejestrowanych 225 tysięcy samochodów generalnie. Z tego 65%, czyli prawie 148 tysięcy, to są samochody starsze niż 10-letnie. Należy założyć, bo tutaj była mowa wcześniej o tych ogórkach zabytkowych, które są na drogach.
Same dwie sztuki w dwa dni.
Tak, ale to widać, że jednak stan techniczny tych pojazdów przez dziesięciolecia się poprawia. I one na pewno mniej emitują obecnie niż w czasach, kiedy ogórki były powszechnie stosowane.
Były w eksploatacji, tak.
W eksploatacji.
No dobrze, mamy ale podział... jaki procent to tych zanieczyszczeń to samochody, a jaki procent to inne czynniki, bo nasz słuchacz podejrzewa, że my po prostu tak za modą trochę biegniemy.
No nie biegniemy za modą, bo tutaj każdy procent jest ważny, to, tak naprawdę. Jest taki szacunek w miarę miarodajny, że w ciągu roku z tych źródeł liniowych, czyli z tras komunikacyjnych, czyli z silników samochodowych, jest emitowanych 275 ton pyłu zawieszonego PM10 do powietrza. I to jest około 10% całkowitej emisji. Także jest o co walczyć. My mamy tutaj na terenie miasta problem z piecami, z sezonowym dogrzewaniem, ogrzewaniem, ze spalaniem paliw stałych, głównie w piecach domowych. To się koncentruje, ta emisja się koncentruje w dzielnicach śródmiejskich, gdzie gęstość emisji jest największa z uwagi na zagęszczenie tych pieców w kamienicach i tak dalej, ale też ale również występuje w dzielnicach domów jednorodzinnych, gdzie na dość dużej przestrzeni no, ma miejsce spalanie znacznych ilości paliw. Jeżeli chodzi o tą emisję z silników samochodowych, no ona jest w bilansie zauważana. Można jeszcze dokonać takiego podziału na ten sektor, na który miasto ma wpływ, czyli na transport publiczny i na ten sektor, na który nie ma wpływu, czyli na cały transport prywatny, na dojeżdżanie samochodami i tak dalej. Więc tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten sektor publiczny, transportowy, no to już mamy mniejszy udział, bo to jest na poziomie 1-2% emisji.
Całej emisji w mieście.
Jakbyśmy bardzo, bardzo znacznie zmniejszyli, gdyby większość korzystała z tego transportu. Mamy telefon 345 50 90. Słuchamy.
Dzień dobry. Dzień dobry. Janusz dzwoni.
Kłaniamy się.
Panie szanowny, pan pieprzysz głupoty za przeproszeniem. Ja mam Mercedesa starego i pali mi 5-6 litrów na 100. A dużym zagrożeniem dla naszego środowiska są właśnie te samoloty wasze. Wasze samoloty.
Jakie nasze samoloty?
Bo tak... Tyłka takiego samolotu leci 3,5 tysiąca stopnia ciepła. Wyobraża sobie pan? Jesteś pan myślącym człowiekiem.
Tak mi się wydaje. Dziękujemy pięknie. No, czy to prawda? Bo to nie chodzi o spalanie chyba litrów na 100, tylko o wydalanie spalin.
Oczywiście. Z tych 6 litrów przy rozregulowanym silniku, przy silniku zużytym można otrzymać tyle szkodliwych związków w atmosferze, ile nie da 3 razy większy silnik, na przykład z 2 razy większym wręcz spalaniem, który będzie w idealnym stanie technicznym i na dzisiaj ja bym diesli, ale zaznaczam, sprawnych diesli, współczesnych diesli, które są opakowane katalizatorami i to kilkoma, które neutralizują i węglowodory, i tlenki azotu, co jest bardzo ważne, i tlenek węgla, i
cząstki stałe,
tak, to znaczy mamy te filtry, czy powiedzmy PDF-y, czy FAP-y i tak dalej. W każdym razie taki diesel na dzisiaj nie jest aż tak szkodliwy, tego bym nie demonizował. Natomiast to, czego się boimy, że ta fala przypłynie właśnie diesli, niekoniecznie tych współczesnych,
tych nowszych,
tak,
z tymi nowszymi zabezpieczeniami.
To, co mówiliśmy, Polak potrafiąc powycina tam masę techniki i rzeczywiście ten diesel już będzie bardzo niefajny dla środowiska.
Halo, halo, 345 50 90, Polskie Radio Pomorza i Kujaw. Halo, halo.
Halo. Halo?
O, słyszymy się.
Dzień dobry panu.
Dzień
właśnie
dobry.
Słucham tą rozmowę i mojego przyjaciela Włodka Stałe, z którym mam bardzo dobre kontakty. Ja chciałem dodać do tego swoje zdanie.
Bardzo proszę.
Mianowicie, chodzi o taką sprawę. I sprowadzanie starych diesli powinno być w Polsce nie zabronione, tylko przy przejściu granicznym powinna być stacja kontroli. Proszę bardzo, przychodzi diesel, jest niesprawny, z powrotem do Niemiec i raz, dwa by był porządek. Ale to jest i sprawa polityczna, bo trzeba złom wywalić, od Angeli do Polaków. Proszę pana, wszystko co jest niedobre, tak samo było w latach 80. Wszystkie śmieci z Berlina...
Nie dajmy z siebie zrobić śmietnika Europy, tak?
Tak. Proszę pana, wszystkie śmieci pakowali do DDR-ów, a potem do nas tak samo i teraz nikt się nie chce tym zająć. Diesle są bardzo dobre, tylko trzeba umieć dbać. Ja mam 11-letniego sprintera i niech przyjdzie nawet każdy policjant, założy wszystko. Wszystko jest w porządku od A do Z. I samochód chodzi, 11 lat ma.
Jeśli ktoś się na samochodach i dieslach zna, szanowny panie, bo no, nie wszyscy potrafią tak eksploatować samochód, żeby utrzymać go. Ale w tej chwili jakby no, europejskim kierunkiem jest ograniczenie tego ruchu w śródmieściu, próby ograniczania tego ruchu. Ja chciałbym, żeby kierowcy zadzwonili do nas 345 50 90. Jakie państwo by stawiali warunki, żeby zgodzili się na to, że zostawiam w pewnym miejscu miasta samochód. Co musiałbym mieć w zamian, żeby tak się zachowywać? Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, tu jest rozmowa o samochodach, o dieslach. No niestety, panowie, wyjście benzynowca czy na gaz, no to jedzie facet jezdnią, a tu się idzie chodnikiem, nie można wytrzymać. A po drugie, benzyna. Proszę pana, ile jest takich benzynowców, co się jedzie, to kupa dymu więcej jak diesel. A diesel w porządku, niestety nie ma żadnego dymu. Proszę pana, u mnie pan przegazujesz, no niestety dymu pan u mnie nie zobaczysz.
Dziękujemy pięknie. Ja wiem, że, bo pan Włodzimierz Strzała mówił o tym wielokrotnie, diesel to jest bardzo dobry silnik, tylko musi być przyzwoicie eksploatowany i przyzwoicie zabezpieczony, a ponieważ nie wszystkie samochody to mają, panie dyrektorze, w takim razie Europa idzie w inną stronę.
Europa idzie w inną stronę, ale zanim o Europie, to tutaj też nawiążę do planów rządowych, gdzie te kontrole, o których pan wspominał...
Te graniczne kontrole?
Nie. Te kontrole...
Na stacjach kontroli?
Ze stacji kontroli miałyby się przenieść na drogi. To znaczy policja powinna być wyposażona w takie urządzenia, żeby podczas kontroli drogowej również dokonać odpowiednich pomiarów, jeżeli chodzi o emisję. I wtedy no, udział tych wyłapanych, niesprawnych technicznie pojazdów na pewno wzrośnie. I tutaj o to chodzi. A odnosząc się do tego, co w Europie, no bardzo ciekawe przykłady, na przykład z Londynu, gdzie no, rośnie cena wjazdu do centrum. Tam wygląda to na dzisiaj w ten sposób, że mamy w pierwszej strefie koszt 11,50 funta za dzień, opłatę parkingową.
To są niezłe pieniądze.
Tak, to w jakimś powiedzmy abonamencie, bo bez abonamentu nawet od 12 do 32 funtów za godzinę, czyli do 150 zł.
Koszmarne pieniądze się
tak,
zaczynają.
I teraz
pan
tak.
Rafał Grzegorzewski powiedział, że też ma możliwość trzykrotnie zwiększenia w tych opłat w strefach tych śródmiejskich.
Tak, to jest bardzo świeży przepis sprzed kilku miesięcy, chyba nawet z tego miesiąca, gdzie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania może być opłata trzykrotnie wyższa
niż
jest w tej chwili w strefie płatnego
no
parkowania.
No i kolejny słuchacz, halo, halo.
Dzień
dobry.
Rozmowy panów są bardzo istotne i bardzo ważne. Myślę, że ta dyskusja, czy diesel, czy benzynowiec, to w tym momencie nie o to idzie w auto. Dotyczy tego, czy wprowadzić jakikolwiek zastępczy ruch. Ja mam wprawdzie doświadczenia sprzed dawnych lat, bo sprzed 14, kiedy byłam we Francji, w Paryżu i to rozwiązanie tam się sprawdziło, ale to jest zupełnie inna rzeczywistość, inna gospodarka, kultura i ekonomia. bardzo dużo metra i bardzo dużo komunikacji miejskiej. My chyba nie jesteśmy w dalszym ciągu krajem przygotowanym, by w miastach zamiast samochodów, które można zostawiać, było na...
Gdzieś na obrzeżach, tak?
Daleko, tak, obrzeża miasta, przesiadać się na kolejki podmiejskie, miejskie, na metra i komunikację miejską. To było naprawdę wtedy, z mojego punktu widzenia, doświadczenia 10-dniowego pobytu w Paryżu, w ogromnej stolicy, z ogromnym ruchem. Bardzo łatwo rozwiązane.
No tak, gdyby jeśli jest dobry układ, jeśli jest tania komunikacja, jeśli jest czytelny ten układ komunikacyjny,
to
wtedy...
A jeśli nie ma, to jest problem. Co najwyżej jak... Parzyste i nieparzyste.
Dokładnie. Dziękujemy pięknie za ten głos. No to jakby kamyczek rzucony do ogródka pana Rafała Grzegorzewskiego, który komunikacją publiczną w Bydgoszczy się zajmuje. Jaki jest nasz w tej chwili układ komunikacyjny? Gdzie ja mogę zostawić samochód i po prostu się przesiąść na komunikację miejską i już wiedzieć, że wszędzie dojadę?
Tutaj... To jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć o naszym projekcie, który mamy rozpoczęty, dotyczący realizacji parkingów Park and Ride. To jest taki system, który w wielu miastach w Europie funkcjonuje. W tej chwili ten projekt realizujemy. Analizujemy 14 lokalizacji takich parkingów zlokalizowanych na obrzeżach miasta, głębiej lub bliżej granic miasta.
Do których dotrze komunikacja publiczna?
Tak, założenie jest takie, żeby to były parkingi, które są zlokalizowane w sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych, głównie tramwajowych, gdzie mamy wysoką częstotliwość kursowania i dojazd bezpośrednio do śródmieścia, czyli właśnie Las Gdański, Błonie.
A już w Lesie Gdańskim zostawiam, przesiadam się na autobus?
Nawet wyżej, rejon Ronda Kujawskiego, kilka takich węzeł wschód, kilka takich lokalizacji. Ten projekt jest w tej chwili realizowany i założeniem tego projektu jest to, że zostawiając samochód na tym parkingu, który będzie parkingiem strzeżonym, monitorowanym, opłata za ten parking jest także opłatą za podróżowanie transportem publicznym.
A, czyli już później za darmo.
Tak, czyli już wtedy ta opłata za parking jest też biletem na transport publiczny. I to ma być zachęta
jak
do zostawienia samochodu.
Podoba się to rozwiązanie, bo przyznam, że mi się to podoba, żeby to tak wyglądało. Halo, halo.
No, już nie mogę, no chciałem.
Słuchamy pana, już pan może. Halo.
Halo.
O, teraz się słyszymy.
A, dzień dobry panu. Ja może inny temat podejmę tutaj. Mnie chodzi, załóżmy, tyle się porównujemy do zachodnich państw, Niemcy, Belgia, tam wszystkie jakie są. Mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej mieszkamy. Nikt nie liczy, słyszałem, że ponad 200 tysięcy samochodów jest w naszym województwie, tak? Czy tam w Bydgoszczy. I teraz niech pan sobie wyobrazi, że każdy jedzie na tych światłach mijania przy słonecznej pogodzie.
A o tym to
jest 100 watów, ponad 100 watów cenarówki. Się mówi o ociepleniu klimatu, o tym. Między innymi zużycie paliwa jest większe.
Dziękujemy za zgłoszenie tego tematu. Na pewno będzie to tematem jakiejś naszej przyszłej rozmowy, bo dzisiaj rozmawiamy o innym troszeczkę problemie. Halo, halo.
Dzień dobry. Jako kierowca powiem tak, światła mijania są bardzo potrzebne na trasie, bo czasami naprawdę tych samochodów nie widać. Natomiast chciałem powiedzieć co innego. Po Bydgoszczy jeżdżę komunikacją miejską i sobie to chwalę z kilku względów. Po pierwsze, jest taniej. Kupuję sieciówkę, niczym się nie przejmuję. Po drugie, nie mam problemu z parkowaniem. Po trzecie, autobus może nie ma przewagi nad samochodem, no ale tramwaj zdecydowanie ma. Ale ja widzę problem gdzie indziej. Mianowicie, niestety, ale tu Urząd Marszałkowski ma bardzo dużo winy, bo problemem Bydgoszczy, no, nie tylko Bydgoszczy zapewne, ale problemem Bydgoszczy nie są korki w mieście, no bo gdzieś to przed rondami się korkuje, ale jakoś tam płynnie idzie, mimo wszystko, że praktycznie całe miasto jest zakorkowane, no ale jakoś przesuwać się można. Natomiast najbardziej, największym problemem są wyloty z Bydgoszczy. Więc jakby wjazd do miasta samochodem czy siatka na komunikację miejską jest półśrodkiem. Dlaczego mamy trasę Bydgoszcz Inowrocław, która przepięknie idzie wzdłuż szosy, tak? Brzoza Bydgoska, Nowa Wieś Wielka. Naprawdę można by zachęcić mieszkańców, żeby dojeżdżali czy z samego Inowrocławia, tak? Czy bydgoszczanie natężnie, żeby podjeżdżali. Można by zachęcić, żeby jeździć pociągami. No niestety, no Urząd Marszałkowski trasuje te pociągi tak rzadko. Oferta niby biletowa jest ciekawa, natomiast niestety, ale jeżdżą za rzadko i jeżdżą nieregularnie. Nie ma żadnych taktów stałych. Natomiast jeżeli ktoś pojedzie gdzieś na zachód na przykład, tak, to no mi się zdarzyło na zachód, w Czechach mi się zdarzyło jechać do wioski, która była wioską graniczną przed Polską. Było, uwaga, 250 mieszkańców. Jak sądzicie państwo, jak często jeżdżą tam pociągi, do której godziny?
Nie mam zielonego pojęcia, ale jeśli powiem, że jeżdżą jak kolejka gdańska...
Jeżdżą co godzinę, a ostatni kurs jest o 23. Więc mówimy o wiosce, która ma 250 mieszkańców. Co więcej, te tory prowadzą dalej do Polski. Można by ładnie dojechać do Zgorzelca, mogłoby być piękne połączenie z Polską. Niestety, no tu już jest inny problem. I tu weźmy przykład z zachodu, tak? Że no co z tego, że siądziemy ludzi na komunikację miejską, jak oni przesiądą się z tramwaju na... czy też z autobusu, bo na południe za bardzo tramwaju się nie dojedzie do żadnego konkretnego punktu, przesiądą się w samochód i tak ugrzęzną w korkach, więc no niech Urząd Marszałkowski weźmie się do roboty za te rzeczy, za które trzeba, a nie tylko troszczy się o kolejkę Beat City, która jest po prostu półśrodkiem.
Dziękujemy pięknie za te uwagi. Ja jeszcze mam pytanie do pana Krzysztofa Ślebiody z pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu. Jak by się panu podobał taki pomysł, takie no, parkingi daleko, daleko od Śródmieścia, tam wsiadamy w komunikację miejską i już wszystko jest za darmo.
No, bardzo ważnym w myśleniu w ogóle o zarządzaniu miastami jest rzeczywiście myślenie systemowe, znaczy jakby nie, zakazanie wjazdu do centrum bez znalezienia rozwiązań ułatwiających komunikację, bo my ludzie musimy się komunikować, znaczy musimy się przemieszczać, natomiast to w jaki sposób to zrobimy, to już nam mniej zależy. W tej chwili jest jeszcze tak, że najłatwiej, najtaniej i najprzyjemniej jeździ się samochodem i teraz dopóki nie znajdziemy rozwiązań, które umożliwiają nam tanie, szybkie i przyjemne przemieszczanie się innymi środkami komunikacji, albo poprzez komunikację publiczną, albo poprzez łączenie tych różnych systemów. Jakby problem polega na połączeniu, tak? Że wysiadamy z samochodu i nie mamy... Możemy wsiąść... Co dalej? Teraz chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę, że są i piesi, i są ci, którzy jeżdżą na rolkach i rowerach, i są ci samochodziarze, i są ci, którzy przyjeżdżają pociągami do miasta. I teraz te kilka systemów trzeba ze sobą połączyć, tak żeby w efekcie użytkowanie czy przemieszczanie się stwarzały jak najmniejsze zagrożenia i dla środowiska, i dla przestrzeni, i także dla naszego portfela. I teraz tych rozwiązań jest bardzo, bardzo dużo. Rzeczywiście tworzenie takich parkingów zbiorczych w bezpiecznej odległości, tam, gdzie miejsce jeszcze jest, albo miejsce jest jeszcze tanie, bo to jest jakby też kwestia kosztów. To są rozwiązania, które się na świecie pojawiają i okazuje się, że dobrze funkcjonują, bo nam się tylko wydaje, że samochód jest najlepszym rozwiązaniem.
Jeszcze jak to powiedziano w naszej audycji, bożyszczem współczesnej cywilizacji.
Tak, że świadczy o prestiżu. To się powolutku zmienia i tak jak w tej chwili już palenie papierosów jest, można powiedzieć, trochę wioskowe, jest passé i coraz mniej ludzi młodych nie pali, tak myślę, że za jakiś czas w ten sposób będziemy też myśleli o samochodach i to dzięki tym właśnie nowoczesnym rozwiązaniom, łączeniu różnych systemów.
Dziękuję pięknie. Ja jeszcze do pana Rafała Grzegorzewskiego. Powiedział pan, że w tej chwili 14 lokalizacji takich parkingów przewiduje się dla Bydgoszczy. Weźmy Bydgoszczy jako taki przykład laboratoryjny. Gdyby dzisiaj te 14 parkingów już było, w jakim procencie zmniejszyłoby to ruch w mieście, w jakim procencie rozwiązałoby te problemy, o których dzisiaj mówimy?
No myślę, że tu rozmawiamy o skali pozyskania części pasażerów, znaczy kierowców komunikacji miejskiej rzędu kilku procent. Kilku, może kilkunastu. Ale może kilkunastu. To jest taki rząd wielkości.
No, ale
to na pewno warto w taki system inwestować, bo to oczywiście każdy, tak jak tutaj pan dyrektor Boroń powiedział, każdy procent jest ważny. Tutaj głównym celem tego projektu jest właśnie zniechęcenie do dojazdu do ścisłego centrum miasta, czyli głównie to jest adresatem tego rozwiązania są pojazdy, które z zewnątrz Bydgoszczy dojeżdżają do naszego miasta.
I chcieliby jak najbliżej podjechać.
Tak, i podjeżdżają do ścisłego centrum. My chcemy, żeby te pojazdy zostały na obrzeżach miasta i tam zakończyły swoją podróż i dalej realizowały ją transportem publicznym. Dlatego też te parkingi są lokalizowane nie tylko tam, gdzie są węzły, będą lokalizowane nie tylko tam, gdzie są węzły tramwajowe, ale też w tych miejscach, na przykład rejon skrzyżowania Grunwaldzka-Kolbego, gdzie planujemy...
Takie newralgiczne punkty.
Newralgiczny punkt i tam stamtąd już będzie prowadzony do centrum Buspas. Bo tutaj warto powiedzieć, że ten cały projekt, tak jak tutaj przedmówca też powiedział, że to muszą być rozwiązania systemowe i ze sobą powiązane, to nie tylko
integrujemy to, jakby łączymy z biletami w transporcie publicznym, ale też do tego dokładamy rozwiązanie infrastrukturalne, czyli sprawny transport do Śródmieścia tramwajami lub też za pomocą buspasów.
Myślmy o jakości powietrza w naszych miastach, nie tylko zimą, kiedy kominki dają nam popalić, ale myślmy także o tym, że samochody równie dobrze popalić nam dają. Dziękuję pięknie naszym gościom, a gościliśmy pana Krzysztofa Ślebiody z pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Pana Rafała Grzegorzewskiego, zastępcę dyrektora do spraw transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Dziękuję bardzo.
Pana dyrektora Grzegorza Boronia z Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
Dziękuję.
I pana Włodzimierza Strzałę z PZMOT-u, z Okręgowego Zespołu Działalności Gospodarczej.
Dziękuję za uwagę.